Kilka lat temu przeglądałem jeden z misyjnych kwartalników. Czytałem tam, jak grupa misjonarzy z Polski postanowiła przełożyć Nowy Testament na język hakaski. Hakasi to jeden z ludów tureckich, którzy zamieszkują południową Syberię. Używają własnego języka hakaskiego, chociaż niestety coraz częściej jest on wypierany przez język rosyjski, bo Hakasi są podporządkowani Rosji już od XVIII wieku. Dzisiaj są jedną z republik Federacji Rosyjskiej. I ciekawe były obserwacje tych misjonarzy na temat tych ludzi. Hakasi zajmują się głównie hodowlą owiec, kóz, bydła i koni. Rzadko chcą zajmować się czymś innym. I w związku z tym mają bardzo dobrej jakości mleko. Mogliby je drogo sprzedać poza granicami swojej republiki, ale oni tego nie zrobią. Nie jest to kwestia przekonań. Po prostu nie wyjadą poza granicę swojej republiki, żeby handlować. Wolą sprzedać to świetne mleko handlarzom, którzy przyjeżdżają spoza granic. Zakupują je za stosunkowo niewielkie pieniądze. Potem sprzedają ze sporym zyskiem. I problem według obserwacji tych misjonarzy nie polega na tym, że Hakasi nie chcą patrzeć inaczej na rzeczywistość. Problem polega na tym, że nie potrafią. Nie są nauczeni myśleć w ten sposób. Tak się składa, że każdy z nas ma jakieś ograniczenia. Ktoś z zewnątrz je dostrzega, a my sami często ich nie widzimy. Dochodzimy do pewnej granicy w naszym umyśle. Coś nie mieści nam się w głowie, że coś jest dalej, że można zrobić coś lepiej, doskonalej. Nawet nie mieści się nam często w głowie to, że istnieje droga, po której można pójść o wiele, wiele dalej. O czym mówię? Kilka tygodni temu opowiadałem wam o książce Głód Martina Caparrossa. I autor książki powiedział, że ta książka powstała, czy rozpoczęła się w głębi Nigru, kiedy siedział z Aiszą na plecionej macie przed drzwiami jej chaty. I ona opowiadała o swoim życiu nad codziennym plackiem z jaglanej mąki. I wtedy po raz pierwszy Caparros zapytał, czy rzeczywiście ona je taki placek przez całe swoje życie, każdego dnia. I wtedy nastąpiło to pierwsze zderzenie kulturowe. Kobieta odpowiedziała, to znaczy w te dni, w które mogę to zjeść. Po czym spuściła wzrok zawstydzona. I wtedy Caparros po raz pierwszy zetknął się ze skrajnym głodem. Parę godzin później zadał jej w tej rozmowie pytanie, które zadawał głodującym na całym świecie. O co byś dzisiaj poprosiła, gdybyś mogła poprosić o wszystko, o cokolwiek? Co by to było? Aisza zastanowiła się chwilę, jak ktoś, kto staje wobec kwestii ponad jego wyobrażenia, i odpowiedziała, gdybym mogła prosić o cokolwiek sobie wymarzę, poprosiłabym o krowę, która dawałaby dużo mleka, mogłabym kupować to, co jest potrzebne do racuchów, smażyć je i sprzedawać na targu. I jakoś bym wiązała koniec z końcem. Kiedy Caparros to usłyszał, nie mógł uwierzyć, że szczytem marzeń tego człowieka jest coś takiego, więc spytał ponownie, mówi, ale możesz prosić o cokolwiek chcesz. Co by to było? Naprawdę mogę prosić o wszystko? Zapytała. Skoro tak, to poprosiłabym o dwie krowy. Powiedziała to szeptem, po czym dodała, tak jakby się usprawiedliwiając, że mając dwie krowy, nigdy już nie zaznałaby głodu. I Caparros przyglądał się w tej scenie, tej kobiecie, tak samo jak misjonarze przyglądali się Hakasom, z pewnym zdziwieniem. W swojej książce jakiś czas później pisze, nic nie poruszyło mnie głębiej, niż uświadomienie sobie, że najokrutniejsza, najskrajniejsza nędza to ta, która odbiera możliwość myślenia w inny niż dotychczasowy sposób. Pozbawia człowieka horyzontów, marzeń, skazuje na nieuchronność. Oto kobieta siedząca przed swoim szałasem dochodzi do skraju swoich wyobrażeń o szczęśliwym życiu. Każdy z nas ma jakieś ograniczenia i ktoś z zewnątrz je dostrzeże, może nawet się zdziwi, ale my sami często ich nie widzimy. Ten problem wyrazimy takim obrazem. Dochodzimy do pewnej granicy w naszym myśleniu i nie mieści nam się w głowie, że jest coś dalej. Coś lepszego, coś doskonalszego. Nie mieści nam się w głowie, że istnieje droga, po której można wejść poziom wyżej. Czy więc w ogóle da się pokonać te granice, które gdzieś są w naszym myśleniu? Czy da się pokonać swoje własne ograniczenia? Odpowiedź na to pytanie poszukamy w historiach różnych ludzi opisanych na kartach Nowego Testamentu. Te odpowiedzi są ściśle związane z tematem, który rozważaliśmy już wcześniej, z tematem wdzięczności. Nasze poszukiwania podczas wieczoru sylwestrowego zaczęliśmy w Ewangelii Łukasza, 17 rozdział, i chciałbym na chwilę wrócić do tego fragmentu. Popatrzmy. Jezus, zmierzając do Jerozolimy, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Znamy tą historię. Mamy w niej przykład wdzięczności. Samarytanin doświadczył cudu w swoim życiu i wrócił do Jezusa, by mu podziękować, czytamy, by oddać chwałę Bogu za to, co się stało. Myślę, że większość z nas jest wdzięczna Bogu, jeżeli On dokona jakiegoś oczywistego cudu w naszym życiu. Zresztą z pewnością macie takie doświadczenia, że modliliście się o coś bardzo usilnie, żeby Bóg zadziałał. I wiele wtedy Bogu obiecywaliście. Boże, jeżeli zrobisz dla mnie to i to, obiecuję Ci to i to. Jest to typowy schemat człowieka, który jest w wielkich trudnościach. Próbuje z Bogiem tak pertraktować, tak? Próbuje jakoś się umówić, zahandlować. Jest gotowy zwrócić się do Boga, wołać, tak jak tych 10, zlituj się nad nami. Dlaczego? Bo ma wielki problem. Wdzięczność za cuda, których Bóg dokonuje w naszym życiu, to jest pierwszy poziom wdzięczności, możemy powiedzieć taki najniższy, który zdarza się także tym, którzy nie wierzą. To znaczy, człowiek, który na co dzień Boga nie poznaje, nie interesuje się tym, kiedy wpadnie w jakieś trudności, nagle zaczyna wołać, tak? Zdarza mu się. Jak trwoga, to do Boga. Więc jest to pierwszy poziom wdzięczności, dosyć niski poziom. Jest to też pierwszy poziom wiary. W przypadku tego jednego, który wrócił, Jezus mówi do niego na końcu: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Więc wdzięczność za cuda jest to efekt wiary, ale jest to niski pierwszy poziom. Jednak dla niektórych ludzi jest to kres ich myślenia. Nawet nie wyobrażają sobie, że istnieje coś więcej. W tej historii widzimy, że chodziło przede wszystkim o ciało. 9, którzy nie wrócili, a też doświadczyli oczyszczenia ciała z trądu, ale widzimy, że do Jezusa nie wracają. Kresem ich myślenia jest, są oni sami, ich ciało i nic więcej. I dla wielu ludzi dzisiaj granica w ich myśleniu przebiega dokładnie w tym samym miejscu. Najważniejsze, co jest w życiu, wszystko, to oni sami, ich ciało materia, to, co przyziemne. To się liczy, o to są w stanie walczyć, dlatego wołają, nie widzą nic ponad to. Spotkałem ostatnio kolegę z dawnych lat, nie widzieliśmy się szmat czasu. Pół godziny rozmowy z nim i patrzę na niego tak, jak misjonarze patrzyli na hakasów. Jak to możliwe, że ktoś w tym wieku, po tylu przeżyciach różnego typu, wszystkie swoje pragnienia, marzenia ogranicza do ciała i materii, do wyglądu i do posiadania? Jak to możliwe, że człowiek po tylu latach wciąż ma tak płytką, wąską czy krótką perspektywę na życie tutaj na ziemi? Ograniczone do ciała, materii, wyglądu i posiadania. Ale może niektórzy z nas mają właśnie takie ograniczenie. Dochodzą do tego muru, nie widzą nic więcej. To jest wszystko, co się dla nich w życiu liczy. Oto kresem ich marzeń jest ciało, wygląd, materia. Oto zabiegają, oto wołają, oto walczą. Nie potrafią walczyć o inne rzeczy, bo ich nie znają. Jak przekroczyć tą granicę? Czy istnieje coś więcej? Jak pokonać własne ograniczenia, skoro nie mieści nam się to w głowie? Kiedy patrzymy na to, jak Jezus działał w życiu ludzi, czy uzdrawiał z chorób fizycznych, czy z chorób duchowych, zawsze pojawia się tam element wiary, tak jak w przypadku tego trędowatego. Twoja wiara cię uzdrowiła. Jak pokonać granice, jak pokonać swoje ograniczenia? Jedyną drogą do tego jest wiara. Więc niektórzy dochodzą do granicy i myślą, nie ma nic więcej na tym świecie niż to, co materialne. Liczy się dla nich ciało, wygląd, materia, posiadanie. A czy to na pewno jest wszystko? Czy świat składałby się tylko z takich rzeczy? Czy to byłby sens jego istnienia? Na szczęście Nowy Testament pokazuje nam, że to dopiero pierwszy, najniższy poziom. Popatrzmy, co jest wyżej. Fragment z Ewangelii Łukasza, 7 rozdział. Jeden z faryzeuszów zaprosił go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego nogi i włosami swojej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego, Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł, powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział, sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł, słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, nie podałeś mi wody do nóg, ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł, twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie, któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza. On zaś rzekł do kobiety, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Przykład tej kobiety pokazuje nam wyższy poziom niż ten, o którym mówiliśmy przed chwilą. Wyższy poziom wdzięczności, także wyższy poziom wiary. Nie chodzi tu przecież o sprawy przyziemne, nie chodzi tutaj o ciało, nie chodzi tutaj o zdrowie fizyczne, nie chodzi tutaj o materię. Kobieta przychodzi do Jezusa w innym celu. To, żeby tam wejść, wymagało od niej sporej determinacji. faryzeusze, a Jezus gościł u faryzeusza, Szymona. Faryzeusze nienawidzili takich osób, stronili od nich, omijali ich z daleka. Ona jednak wchodzi do tego domu, myślę, że nigdy wcześniej to się nie zdarzyło, i podchodzi do Jezusa. Po co przyszła? W jakim celu? Przyszła po przebaczenie, po odpuszczenie grzechów, po wymazanie jej win, złych rzeczy, które zrobiła w życiu. Przyszła po uwolnienie od grzechu i poczucia winy, który niszczy duszę człowieka. I mamy do czynienia z drugim poziomem wdzięczności i wiary. Dotyczy on naszej relacji z Bogiem. Nie dotyczy materii, nie dotyczy ciała, ale świata duchowego. Znamy historię z paralitykiem, którego spuszczono na noszach przez dach przed Jezusa, żeby został uzdrowiony. I z pewnością pamiętamy, co Jezus dla niego zrobił. Jaką sferą życia tego człowieka się zajął. Najpierw powiedział, odpuszczone ci są twoje grzechy. Widząc wiarę tych, którzy przyprowadzili tego chorego, powiedział, odpuszczone ci są twoje grzechy. Dopiero później go uzdrowił. W Ewangelii, gdziekolwiek spojrzymy, zachowana jest ta kolejność sprawy ducha, sprawy twojej relacji z Bogiem, sprawy między nami a Bogiem, to wyższy poziom niż ciało i materia. W Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, Jezus nauczał. Popatrzmy. Któż z was przy całej swojej trosce może choćby chwilę dołożyć do wieku swego życia? Jeśli więc nawet drobnej rzeczy uczynić nie możecie, to czemu zbytnio troszczycie się o inne? Przypatrzcie się liliom, jak rosną, nie pracują, nie przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Jeżeli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, małej wiary. I wy zatem nie pytajcie, co będziemy jedli, co będziemy pili. I nie bądźcie o to niespokojni, o to wszystko bowiem zabiegają narody świata. Lecz Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Starajcie się raczej o Jego Królestwo, a te rzeczy będą wam dodane. Gdziekolwiek spojrzymy w Ewangelię, mamy pewną kolejność spraw. Sprawy ducha. Należy im dać pierwszeństwo przed sprawami ciała i materii. Zabiegać o sprawę mojej relacji z Bogiem. A wszystko inne będzie dodane, bo Bóg mówi, że się o nas zatroszczy. Kobieta, o której przed chwilą czytaliśmy, która weszła do domu faryzeusza, dokładnie tak zrobiła. Sprawy ciała i materii zepchnęła na drugi plan i wylała olejek warty na nasze dzisiaj kilkadziesiąt tysięcy złotych. Była to najprawdopodobniej najcenniejsza rzecz, jaką posiadała. Może jedyna wartościowa, materialna rzecz, jaką posiadała. Wylała go, by wyrazić wdzięczność Jezusowi za odpuszczenie grzechów. Ta historia zmusza nas, by zadać sobie pytanie, czy dajemy pierwszeństwo sprawom ducha, spychając sprawy ciała i materii na zarezerwowane dla nich miejsce. W czasie skupienia kilka dni temu przeczytałem taki krótki fragment, też z Ewangelii Łukasza, ale bardzo mocny, zobaczmy. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Słowa Jezusa. Materia ma swoje miejsce, a to jest na samym dole wartości, którym służymy. Dopóki tego nie zrozumiemy, dopóki tego nie zastosujemy w naszym życiu, jesteśmy na pierwszym poziomie. I to jest kres naszego myślenia, że materia jest tak ważna. Jezus mówi, nie da się być moim uczniem i służyć tym rzeczom. W naszym sercu nie ma miejsca na miłość do materii. Trzeba to wyznać Bogu jako grzech i wyrzec się w tym sensie, że to nie ma wartości. To nie jest najcenniejsze, co mam. Materia ciało, to wszystko, to nie jest rzecz, którym zadedykuję moje najbliższe lata życia. To ma wartość użytkową i taką powinno mieć, ale nie większą. Sam jako chrześcijanin wiele razy zmagałem się z myśleniem, jak to jest, tak? Byłem gdzieś między tymi poziomami i chciałem to połączyć, tak? Z jednej strony, żeby serce pragnęło rzeczy przyziemnych, z drugiej, żeby być w bliskiej relacji z Bogiem. I to jest wiele lat czasami oszukiwania siebie, że tak się da zrobić, że to się da jakoś tam połączyć w całość. Ale czytamy dalej w Ewangelii Łukasza, że się nie da, popatrzmy. Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Znowu Jezus mówi, że tego się nie da połączyć. Człowiek, który się łudzi, że można służyć ciału i materii, a do tego sobie dołączyć relacje z Bogiem, jest w wielkim błędzie. Tak naprawdę ciągle jest na tym parterze, na tym podstawowym poziomie, gdzie myśli o materii, ten świat współczesny, to wszystko go pochłania, a tylko wmawia sobie, że jego więź z Bogiem jest w porządku, że jego wiara jest właściwej jakości. Czyli jest na parterze, a mówi, że jest już piętro wyżej. Jezus nie pozostawia nam złudzeń. Nie ma czegoś takiego jak relacja z Bogiem, kiedy w naszym sercu królują przyziemne rzeczy. Mówi, nie da się tego zrobić. Jednego kochasz, drugiego nienawidzisz. Jeżeli kochasz ten świat i to wszystko, co tutaj jest, nienawidzisz Boga i nie można od tego uciec. Nie ma półprawdy w tym temacie. Jak przekroczyć tą granicę? Jak pokonać swoje ograniczenia? Na to szukamy dzisiaj odpowiedzi. Jezus powiedział do kobiety, która wylała najcenniejszą rzecz, jaką miała, ten olejek, powiedział do niej na końcu, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Ona otrzymała przebaczenie jej grzechów. Otrzymała wewnętrzny pokój, który pochodzi od Boga. Wszystko to, co ją martwiło, jak widać, miała jakiś majątek, czyli w sferze materii było prawdopodobnie u niej w porządku, ale to jej nie wystarczyło, bo to jest poziom zero. Ona chciała, żeby było w porządku poziom wyżej, w jej relacji z Bogiem. I tego dnia wychodzi z domu faryzeusza usprawiedliwiona i z pokojem, który pochodzi od Boga. Jeżeli więc jesteś osobą, która tkwi na tym pierwszym poziomie, zerowym, gdzie materia i ciało są najważniejsze, a chcesz pójść dalej, bo już rozumiesz, że istnieje coś poza granicą tego świata, który widzimy, to możesz zwrócić się do Boga z prośbą o to, żeby zbudował twoją wiarę. A jeżeli nigdy się nie nawróciłeś, możesz poprosić o przebaczenie twoich grzechów, o wymazanie twoich win i zaprosić Chrystusa do swojego serca. Możesz prosić Boga, by ci pomógł pójść ten poziom wyżej, żeby zrozumieć, że ciało, materia, to wszystko, czemu ten świat służy, to są, tak jak apostoł Paweł mówił, śmieci, że są wspanialsze rzeczy, godne naszego czasu tutaj na ziemi. Jak dostaniesz się na poziom wyżej, doświadczysz tego, czego doświadczyła ta kobieta, czyli pokoju, relacji z Bogiem, a do rzeczy materialnych będziesz miał taki dystans jak ta kobieta, która w ciągu kilku sekund pozbyła się tych kilkudziesięciu tysięcy złotych. Nie było jej tego żal. To, co dawniej było dla niej centrum jej życia, teraz jest śmieciem. Ciekawe jest to, że w tym pokoju, w którym Jezus siedział, do którego weszła kobieta, byli ci, którzy nazywani byli duchowymi przewodnikami narodu. A oni powiedzieli na ten czyn kobiety, cóż za marnotrawstwo. Inne Ewangelie pokazują nam, że byli chciwi na grosz. Oni wszyscy siedzieli na pierwszym poziomie. Byli duchowymi przewodnikami narodu, a nigdy nie przekroczyli granicy z poziomu zero, gdzie ten świat się liczy i materia, na poziom wyżej, gdzie doświadczamy usprawiedliwienia i bliskiej relacji z Bogiem. A co ciekawe, prawdziwi duchowi przewodnicy tamtych czasów, zapisani na kartach Ewangelii, także w dalszej części Nowego Testamentu, weszli też na poziom trzeci. I tak, istnieje poziom trzeci, trzeci poziom wdzięczności, trzeci poziom wiary. Może trudno nam sobie to wyobrazić, tak samo jak hakasom trudno jest wyobrazić, że mogą swoje mleko sprzedać gdzieś daleko w Rosji, ale za porządne pieniądze. Może trudno nam sobie wyobrazić, ale istnieją świadectwa, które pokazują, że istnieje ten poziom i że można się na niego dostać. Tym razem wyjdziemy poza Ewangelię i na koniec popatrzymy na przykład apostoła Pawła. Kilka tygodni temu zacząłem czytać list do Filipian, list apostoła Pawła do Filipian pod kątem kolejnej serii wykładów. I po pierwszym czytaniu tego listu nie widziałem tam zbyt wielu rzeczy, które mogłyby pasować dzisiaj do naszej sytuacji, do naszej wspólnoty, do tego, co przeżywamy, z czym się zmagamy, co nas czeka. Ale nauczony już, że to tylko złudzenie, czytałem ponownie. Wiedziałem, że muszę przeczytać wielokrotnie ten list, popatrzeć głębiej niż to, co widać na pierwszy rzut oka, żeby znaleźć bogactwo, którego szukamy za każdym razem, kiedy sięgamy po Boże Słowo. I jak zawsze, głębsze studium zupełnie mnie zaskoczyło, do tego stopnia, że pierwsze kilka słów tego listu nawet niesie dla nas ciekawe zastosowanie. Ale co to ma wspólnego z wdzięcznością? Paweł używa słowa radość w tym liście co najmniej 15 razy. Podaje wiele powodów do wdzięczności Bogu. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że pisze swoje słowa z więzienia. Jest podobny trochę do tego człowieka ze zdjęcia, ale nie jest załamany. Jest zamknięty, ktoś ograniczył jego życie i wydawałoby się, że największy cel życia apostoła Pawła, jakim było głoszenie Ewangelii, zostanie zamknięty razem z nim. Jego życiowe zadanie nie zostanie dopełnione, ale to nie jest prawda. Paweł, będąc zamkniętym, siedząc w więzieniu czy w areszcie, wychodzi poza jego mury, chociaż nie fizycznie. Doświadcza czegoś niesamowitego. Najlepiej, gdyby on mógł głosić Ewangelię, byłby na wolności, tak myślał. Ale tam, siedząc tam, zmienił swoje myślenie. Popatrzmy. Filipian 1 rozdział, werset 12-14. Bracia, chcę, abyście wiedzieli, że moje sprawy przyniosły raczej korzyść Ewangelii, tak iż kajdany moje stały się głośne w Chrystusie w całym pretorium i u wszystkich innych. I tak więcej braci ośmielonych w Panu moimi kajdanami odważa się bardziej bez lęku głosić Słowo Boże. Wszystko wyglądało bardzo kiepsko, oto Paweł jest zamknięty w areszcie. Ewangelizacja ustanie, ale apostoł Paweł pisze do Filipian, mówi, słuchajcie, to, że ja jestem w więzieniu, przyniosło korzyść dla Ewangelii. Po pierwsze, doświadczył pewnego rodzaju rozgłosu, był obywatelem Rzymu. Czekał na sprawiedliwy proces. Ludzie o tym mówili, ale wiedzieli też, za co został posadzony, za Ewangelię. I to była okazja, żeby o niej usłyszeli. To była pierwsza korzyść. A druga, werset 14. Apostoł Paweł się zorientował, że kiedy on jest zamknięty, ludzie, widząc jego odwagę, że on nie wstydził się słowa nawet za cenę swojej wolności, wielu ludzi jest ośmielonych w Chrystusie, by głosić Ewangelię. Bez lęku głosić Słowo Boże. Nagle całe rzesze ludzi się obudziły, że oni zrobią to, co robił apostoł Paweł. Więc w pewnym sensie korzystne było to, że apostoł Paweł został uwięziony. Nie mówiąc już o tym, że ma czas i sposobność, żeby pisać wiele listów, które napisał z więzienia. Więc Paweł jest zamknięty, ale jest radosny. I to jest ciekawe. To słowo radosny to jest tak, że nawet na zewnątrz to widać, oznacza to słowo greckie. Jest pełen wdzięczności Bogu, pomimo tego, że siedzi w więzieniu. Jest to trzeci poziom wiary. Kiedy okoliczności są zupełnie niesprzyjające, kiedy wszystko wokół mówi ci, że jest beznadziejnie, a ty wewnątrz doświadczasz radości jako owocu Ducha Świętego. Na drugim poziomie wyrównujemy nasze rachunki z Bogiem, tak? On wymazuje naszą winę. Przez nawrócenie, nowe narodzenie jesteśmy zdolni do relacji z Nim. Ale to wszystko znowu jest dla nas, tak? To my doświadczamy oczyszczenia, to my doświadczamy wewnętrznego pokoju. A tutaj widzimy kolejny krok do przodu, kolejny poziom wiary. Kiedy doświadczamy pełni mocy Ducha Świętego, pomimo tego, jak życie wokół i okoliczności wyglądają. Aby nazwać to, posłużę się pierwszym wersetem z listu do Filipian, nawet nie w całości, popatrzmy na niego. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa. Zaczniemy od tego wersetu za tydzień, na kolejnym wykładzie, to będzie pierwszy wykład z listu do Filipian. Dzisiaj tylko ten kawałeczek. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa. Zawsze, kiedy zaczynam czytać jakiś list apostoła Pawła, te pierwsze trzy wersety, kiedy on się przedstawia albo mówi o adresatach listu, wydawało mi się, że nie ma w tam treści, która może coś dla nas oznaczać. To jest tak jak przywitanie, tak? Na początku listu. Witaj, mamo. Ale to słowo, które jest tutaj użyte w środku tego wersetu, sługa, okazuje się mieć bardzo ciekawe znaczenie. W Grece używano go w odniesieniu do niewolnika, który nieustannie był zmuszany do pracy. Czyli tak jakby pan nad nim stał, zrósł go i kazał mu robić to, następne, następne, następne. Ale Paweł uszlachetnił znaczenie tego słowa, odwołując się do jego hebrajskich konotacji, a w języku hebrajskim nazywano tak sługę, który chętnie służy swojemu panu, który go kocha, który go szanuje, który z miłości zrobi wszystko, cokolwiek Pan by chciał. Jest to trzeci poziom wiary, kiedy służymy Bogu całym swoim życiem z miłości i szacunku do Niego. I apostoł Paweł jest tutaj dla nas niesamowitym przykładem. On w ostatniej fazie swojego życia jest na trzecim poziomie, zanim pójdzie na ten czwarty, już wieczny, po nagrodę. On służy swojemu Panu nie dlatego, że ktoś mu kazał, nie dlatego, że Bóg tego wymaga, a on tego nie chce robić. Ta cała jego walka o kościoły, o Ewangelię płynie z miłości. Dlatego nie ma dla niego już granic oddania. W innym miejscu Filipian powie, nawet jeżeli moja krew ma być wylana przy posłudze wokół waszej wiary, to ja się cieszę. I znowu używa tego słowa radość. Nawet jeżeli zapłacę życiem za to, co robię, to jest to, czego ja pragnę, to, co ja kocham. Więc jest to trzeci poziom wiary, dla wielu z nas najprawdopodobniej abstrakcyjny. Ale to jest droga, którą przechodzimy. Apostoł Paweł zaczynał na poziomie zero. Był przywiązany do tego, co cielesne. Mówi, że liczyło, też mógł pokładać ufność w ciele. Tak jak faryzeusze, był przecież jednym z nich. Ale tu pod koniec życia jest już na trzecim poziomie. Ktoś może odnieść wrażenie, że te słowa, które mówię, osądzają ludzi, tak? Jesteś na poziomie zero, doszedłeś do granic swoich możliwości, bo liczy się dla ciebie tylko ciało, materia i to, czym ten świat żyje. Ale to nie chodzi o to w tych słowach. Tak jak misjonarze, którzy służyli hakasom, nie osądzali ich, tylko stwierdzili, zaobserwowali ich ograniczenia, ale życzyli im dobrze. Dlatego tłumaczyli Nowy Testament, by mogli go przeczytać we własnym języku, zrozumieć i przeskoczyć własne ograniczenia, doświadczyć wiary. Kaparos nie ocenia tej Aiszy, mówiąc, cóż za okrojone myślenie, kończy się jej marzenia, kończą się na dwóch krowach. To nie jest osąd. Gdyby on słyszał mój wykład, jego początek przestraszyłby się, że ja coś takiego powiedziałem o nim. Ale to nie jest prawda, on wcale nie osądza. On był zły na siebie, że tego wcześniej nie widział. Dostrzega jednak pewien problem, ograniczenia w myśli, w umyśle człowieka. I podobnie my dzisiaj, każdy z nas jest na jakimś poziomie wiary, którą Bóg buduje. To nie jest osąd, to jest obserwacja rzeczywistości. I dla nas wszystkich jest dobra nowina o tym, że wiara pozwala przekroczyć bariery naszego umysłu. Wiara, którą Bóg buduje, którą możesz powierzyć, żeby Bóg zbudował, może podnieść cię z poziomu zero, którym jest strasznym poziomem. Człowiek skupiony na materii i na ciele ciągle jest pusty. Może podnieść cię na poziom wyżej, gdzie doświadczysz już zbawienia. Może też cię podnieść na poziom jeszcze wyżej, gdzie służba Bogu będzie czystą przyjemnością, a nie będą istniały granice twojego oddania, aż po krew. Temat ten rozwiniemy wspólnie, studiując list do Filipian. Jest to bardzo ciekawy list. Zachęcam już dzisiaj, byśmy go przeczytali wielokrotnie. To pomoże zrozumieć nam pewne prawdy, dostrzec pewne szczegóły, które mają znaczenie. Dwa wykłady poprzednie miał Grzegorz, teraz ja mam dwa, więc za tydzień zapraszam wszystkich na pierwsze spotkanie z listem do Filipian. Dziękuję.